Jest już po godzinie 23, a to oznacza, że jesteśmy w połowie naszej rozmowy, w połowie audycji Cisza w Eterze. Iwona Kosior, witam serdecznie tych, którzy dopiero dołączyli. Dzisiejszą audycję realizuje dla Państwa Piotr Król. A moim gościem jest pani Agata Jabłonowska-Turkiewicz, dziennikarka i mama dwóch synów. Jednym z nich jest Antoś, chłopiec z niepełnosprawnością sprzężoną. I dzisiejszą rozmową zamykamy ostatnie dyskusje w audycji Cisza w Eterze na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami, sytuacji ich opiekunów i tego, jakich zmian należy się dopatrywać, jakie zmiany należy podjąć, co należałoby jeszcze zrobić, żeby sytuację takich osób poprawić, ponieważ wydaje mi się, że tutaj nie ma szerokiego pola do dyskusji. Są kwestie, które należałoby w funkcjonowaniu opieki społecznej w Polsce zmienić. I dopóki będziemy o tym mówić, mam nadzieję, że te kwestie będą na tyle widoczne, że w końcu dojdzie do przynajmniej części potrzebnych zmian. Dlatego też ta dzisiejsza dyskusja. To w takim razie spróbujmy wypunktować teraz może najważniejsze postulaty, które pojawiły się nie tylko teraz w kontekście obecnej dyskusji po zmianie prawa aborcyjnego, po zaostrzeniu prawa aborcyjnego, ponieważ tutaj głównie koncentrujemy się na przykład na opiece perinatalnej, na rozwoju hospicjów perinatalnych dla dzieci, ale są też tematy, które zostały w zasadzie cały czas są podnoszone i już od wielu lat środowisko, państwa środowisko opiekunów osób z niepełnosprawnościami sygnalizuje, ale te sygnały pozostają bez odpowiedzi. Jakie są to potrzeby? Jakie konkretne rozwiązania najbardziej są państwu potrzebne?
Nasze życie trochę przypomina chomika kręcącego się w takim kołowrotku. To jest masę czynności, masę pracy codziennej. Mój dzień rozpoczyna się około 5 rano, kiedy synowi podaję pierwszy lek na padaczkę. Kończy się późno, około 23. Syn też późno zasypia. Przewijam syna, przygotowuję mu ze względu na jego dietę posiłki, karmię go, przebieram, zmieniam jego pozycję. Antoni jest, sam niewiele jest w stanie zrobić, ale też chce różnorodności, więc przenoszę go z łóżka na podłogę, z podłogi na specjalistyczny fotelik, z fotelika na wózek. I to jest szereg takich powtarzalnych czynności ciągłych, codziennych. Do tego dochodzą też takie kłopoty ze spaniem, takie problemy ze snem, one towarzyszą wielu dzieciom z zaburzeniami neurologicznymi, więc my opiekunowie jesteśmy grupą osób przemęczonych. Mhm. Przydałoby się wytchnienie. Sporo się o tym mówi. Mhm. Opieka wytchnieniowa, potrzeba takiej opieki wytchnieniowej, potrzeba wytchnienia dla nas została zauważona w ustawie Za życiem. Mhm. I jest zapis, który mówi o tym, że takie wsparcie osoby z zewnątrz nam się należy, tylko na razie pozostaje to zasadniczo zapisem ustawowym. Taki projekt był rok temu realizowany. Ja korzystałam w ramach tego projektu z pomocy, ale po pierwsze, i to chciałabym podkreślić, bardzo słaby jest przepływ informacji. O tym projekcie, mam wrażenie, wiedziało bardzo niewiele osób. Mm-hmm. Chyba w bardzo licznej dzielnicy na Białołęce w Warszawie ostatecznie z takiej możliwości skorzystało 3 rodziny. I wynikało to, wydaje mi się, z niedoinformowania nas. I to, jak przebiegała ta pomoc, pozostawia wiele do życzenia. Tutaj oddelegowywane są do takich rodzin jak nasze osoby no, nieprzygotowane często. Zależałoby nam, żeby przyszła osoba, która przez jakiś krótki czas, ale będzie w stanie zaopiekować się naszym podopiecznym. Mamy w tym czasie spokojnie, będziemy mogli zrobić zakupy, wyjść do kina. Też może tak wyobrażam sobie wytchnienie, ale no, realnie nie było to możliwe. Do nas dotarła pani już w podeszłym wieku, no, która zdecydowanie nawet sama nie wyrażała ochoty pozostania z Antosiem. Trudno było też zaangażować tą osobę w jakieś takie poważniejsze prace domowe, no, chociażby z racji wieku, tak było mi zwyczajnie głupio. Także myślę, że inaczej powinno być to opieka wytchnieniowa, inaczej powinna być realizowana. Słyszałam też, czy czytałam bardziej opinie opiekunów, którzy byli zadowoleni, bo trafiła do nich osoba kompetentna, ale to chyba rzadkość. Poza tym, czy kilka wizyt dwugodzinnych w roku jakiejś osoby trzeciej pozwoli nam realnie na wytchnienie? Nie bardzo. To powinien być proces przewidziany na dłuższy czas. Tutaj przewidziana jest też w ustawie za życiem pomoc asystenta rodziny, z tym, że zakres obowiązków tej osoby jest taki bardzo ograniczony i tak sprowadza się no, do takiego pewnego doradztwa, czyli asystent rodziny może doradzić nam, gdzie się zwrócić o jakąś pomoc, taki doradca. No mam wrażenie, nie jest często potrzebny, bo doradców jest wielu, tak jak napisałam w swoim artykule, tak? Doradców jest wielu, koordynatorów, konsultantów, natomiast potrzebne są osoby nam, które przejmą jakiś przynajmniej mały skrawek naszych obowiązków. Asystentem rodziny. Przychodziła do nas pani bardzo taka otwarta na nasze potrzeby i ona nie zważając na to, jakie są jej obowiązki, czy nie zważając na to, na ten zapis i na ograniczenia, ona wychodziła naprzeciw naszym potrzebom. Miała też doświadczenie swoje prywatne z epilepsją, więc jakby zaufałam tej pani i zdarzało się, że ona opiekowała się krótko Antosiem, ale to była jej dobra wola, bo w gruncie rzeczy opieka nad chorym nie jest zadaniem asystenta rodziny. Zakres tych obowiązków jest bardzo wąski i powinien być on poszerzony. Myślę jeszcze o tej ustawie za życiem, o której wiele się w mediach mówi. I tu co do pomysłu, uważam, że jest słuszna, natomiast no gorzej z realizacją tej ustawy. Ja wczoraj rozmawiałam z panią, której dziecko no, bezwzględnie powinno być objęte tą ustawą. Natomiast ona w ogóle o sprawie nie wie, nie słyszała. Tak nie powinno absolutnie to wyglądać. Nasze dzieci chodzą do placówek specjalnych, korzystają ze służby zdrowia. Tam te informacje powinny na nas czekać. Co nam przysługuje? Czego możemy oczekiwać? Ustawa Za życiem też przewiduje dostęp poza kolejnością do świadczeń opieki zdrowotnej, no ale to jest bardzo trudno wyegzekwować. Specjalistyczna opieka jest uboga, jeżeli chodzi o ofertę. Znaczy niewielu jest dobrych lekarzy specjalistów, jest sporo potrzebujących, więc tutaj nie ma możliwości korzystania poza kolejnością. Bardzo często w takich ośrodkach leczenia, jak Centrum Zdrowia Dziecka, czy innego rodzaju instytuty specjalistyczne, w tych miejscach pojawiają się dzieci objęte, wszystkie dzieci są objęte ustawą Za życiem, czy większość. Więc tutaj korzystanie poza kolejnością jest nie do wyegzekwowania, więc to jest taki przepis martwy.
Słuchając pani, trochę jawi mi się taka pesymistyczna myśl i taki obraz tego, że rodzic, który chce jak najlepiej opiekować się dzieckiem dotkniętym niepełnosprawnością, zapewnić mu jak największe wsparcie, jak najlepsze leczenie, jak najlepszą rehabilitację, o wszystko sam musi gdzieś zawalczyć. I jeżeli sam nie będzie, mówiąc trochę kolokwialnie, wystarczająco ogarnięty, to ta pomoc tak szybko nie przyjdzie. Czy to jest słuszne spostrzeżenie, czy może jednak tutaj trochę za ostro oceniam tę rzeczywistość z perspektywy słuchacza?
Nie, no tak jest. Tak jest. To znaczy, no musimy liczyć na siebie. Mhm. No, to jest przykre. Moje doświadczenie jest takie, że na większość wizyt do specjalistów trafialiśmy poprzez jakieś znajomości. Mhm. Rozpoczynaliśmy kontakt z danym specjalistą od wizyt prywatnych. Jesteśmy trochę takimi menadżerami leczenia swoich dzieci. Mhm. I ja jestem taką menadżerką. Ja sama o wielu rzeczach czytam. Ja sama proponuję lekarzom określone rozwiązania. No, mam wrażenie, że nie do końca tak powinno być. Czas wizyt jest krótki. Takie spotkanie z neurologiem w przypadku mojego syna, które ma miejsce co pół roku i trwa pół godziny czy 40 minut, to jest bardzo krótko. No i takie są realia, stąd trzeba się posiłkować jakimiś wizytami prywatnymi. No powinno wyglądać to wszystko inaczej, tylko pytanie, jak to wszystko zmienić, kto to ma zmienić. Ja chciałabym być przede wszystkim matką, po prostu matką, bawić się z moim synem, no, a nie zastanawiać się nad tym, jak powinien być leczony na przykład.
No właśnie, była
kiedyś taka akcja, nie jestem terapeutką chyba, tak to się nazywało, dlatego ja się tutaj pod tym podpisuję. Są profesjonaliści, są osoby, które się obszarem jakimś życia mojego syna powinny w sposób rzetelny zająć.
Czyli w zasadzie no, trochę można tak to powiedzieć, może to brutalnie zabrzmi, ale potrzeba tutaj przede wszystkim zapewnienia podstawowych potrzeb. I gdzieś wydaje mi się, że słuchając też pani, słuchając też moich poprzednich rozmówców, wydaje mi się, że to jest system, który od początku chyba należałoby napisać na nowo i zastanowić się nad tym, jak powinien on funkcjonować, żeby był sprawny, żeby był wymierny i żeby był w miarę uniwersalny, tak żeby każdy rodzic, każda rodzina mogła sama skorzystać z tego, co jest jej najbardziej potrzebne. Jak pani myśli, może to jest trudne pytanie, może trochę nie na miejscu, ale no trudno, zaczęłam je zadawać, więc dokończę. Jak pani myśli, skąd bierze się taka niechęć do wprowadzania jakichkolwiek zmian? Dlaczego tak często mówi się o konkretnych potrzebach, konkretnych problemach? I one pozostają bez odpowiedzi. Nie ma systematycznych zmian. Oczywiście jest program Za życiem, o którym wspominałyśmy, program powołany w 2016 roku na kanwie pierwszych bardzo dużych w ostatnich latach protestów kobiet związanych także z dyskusją wokół aborcji. Pomysł bardzo ważny, w którym pokładane były bardzo duże nadzieje i on funkcjonuje. W jakimś stopniu się sprawdza, ale no właśnie, pozostawia wiele do życzenia. W zeszłym tygodniu rozmawiałam na ten temat też z doktorem Rafałem Bakalarczykiem, który również widzi, że ten program należałoby dopilnować, zmienić, przyglądać mu się, jak on funkcjonuje. No właśnie.
Ale problem tkwi w finansach. Mhm. To są spore koszty, które państwo musi ponieść, a chce tego uniknąć. I jeżeli w tej chwili uznano, że dziecko chore musi się urodzić, ma się urodzić, należy zapewnić mu godne warunki życia i państwo koszty związane z potrzebami ogromnymi takiego dziecka i takiej rodziny musi ponosić. Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Trochę niestety uniwersalna, niestety smutna konkluzja. Dlatego pozwolimy teraz słuchaczom chwilę odetchnąć i za chwilę wracamy jeszcze do naszej rozmowy, ponieważ jeszcze trochę czasu do północy zostało, a ja mam jeszcze pytania w zanadrzu. Słyszymy się za chwilę.